Rozdział czwarty. Odliczanie. Czarna Honda zawisła 20 metrów nad ośmiokątnym pokładem opuszczonej platformy wiertniczej. Zbliżał się świt i Turner dostrzegł wymalowany na płycie lądowiska wyblakły kontur koniczynki zagrożenia biologicznego. Macie tam biohazard? Conroy. Nie taki, do jakiego nie byłbyś przyzwyczajony. Postać w czerwonym kombinezonie machała rękami, dając znaki pilotowi. Kiedy lądowali, podmuch wymiatał do morza strzępy opakowań. Conroy uderzył w płytkę zwalniającą uprząż i ponad Turnerem sięgnął do zamka włazu. Klapa odsunęła się i natychmiast uderzył w nich huk silników. Conroy stuknął go w ramię i kilka razy machnął z dołu do góry otwartą dłonią. Wskazał palcem pilota. Turner wydostał się na zewnątrz i zeskoczył. Śmigło wirowało jak zamazany grzmot. Potem obok przykucnął Conroy. Zbiegli z wyblakłej koniczynki, pochyleni, na ugiętych nogach, krokiem typowym dla lądowisk śmigłowców. Podmuch Hondy owijał im nogawki wokół kostek. Turner miał gładką szarą walizkę, wytłoczoną z balistycznego ABS, swój jedyny bagaż. Ktoś spakował ją dla niego w hotelu i czekała już na Tsushimie. Nagła zmiana wysokości dźwięku poinformowała go, że Honda się wznosi. Z wyciem wirnika odleciała ku brzegowi. Nie zapalała świateł. Kiedy hałas ucichł, Turner usłyszał krzyk mew, plusk i szum fal Pacyfiku. Ktoś kiedyś próbował tu założyć bank danych, wyjaśnił Conroy. Wody międzynarodowe. Nikt jeszcze wtedy nie mieszkał stale na orbicie, więc przez kilka lat miało to sens. Ruszył w stronę pordzewiałego lasu wsporników podtrzymujących nadbudówkę platformy. Jeden ze scenariuszy Hosaki przewidywał, że ściągniemy Michela tutaj, prześwietlimy go, wpakujemy na Tsushimę i pełną parą ruszymy do starej Japonii. Powiedziałem, żeby nawet nie myśleli o tym gównie. Mas wykryje co trzeba, a potem mogą walnąć w nas czym tylko zechcą. Powiedziałem, że kluczem jest ten kompleks, który mają w Distrito Federal. Mam rację? Tam na wiele numerów mas się nie odważy. Nie w środku pieprzonego Mexico City. Z cienia wynurzył się jakiś człowiek z twarzą zniekształconą przez pękate gogle systemu amplifikacji obrazu. Machnął na nich tępymi, zblokowanymi wylotami strzałkowca Lenzinga. Biohazard, mruknął Conroy, gdy mijali strażnika. Schyl głowy. I uważaj, schody są śliskie. Platforma cuchnęła korozją, zaniedbaniem i słoną wodą. Nie było okien. Rosnące liszaje rdzy pokrywały wyblakłe kremowe ściany. Co kilka metrów ze wsporników stropu zwisały bateryjne lampy fluorescencyjne, rzucając upiorny zielonkawy blask, równocześnie jaskrawy i denerwująco nierówny. W głównej hali pracowało co najmniej kilkunastu ludzi. Poruszali się ze spokojną precyzją dobrych techników. Zawodowcy, pomyślał Turner. Rzadko na siebie patrzyli i prawie się nie odzywali. Było zimno. Straszliwie zimno. Conroy dał mu wielką parkę z mnóstwem rzepów i zamków. Klęczący brodaty mężczyzna w futrzanej lotniczej kurtce srebrną taśmą mocował do powyginanej wręgi zwoje światłowodu. Conroy szeptem toczył dyskusję z czarną kobietą ubraną w parkę, taką jak Turner. Brodaty technik podniósł głowę i zauważył go. O cholera! Zawołał, wciąż na kolanach. Domyślałem się, że to wielki numer, ale widzę, że będzie też gorąco. Wstał, odruchowo wycierając ręce o nogawki dżinsów. Jak wszyscy tutaj nosił mikroporowe rękawiczki chirurgiczne. Jesteś Turner. Uśmiechnął się, zerkając w stronę Conroya i z kieszeni kurtki wyjął czarną plastikową butelkę. Rozgrzej się trochę. Pamiętasz mnie? Byłem z tobą przy tej robocie w Marrakeszu, kiedy chłopak z IBM przechodził do Mitsugie. Mocowałem ładunki do autobusu, coście nim razem z Francuzem wjechali do lobby tego hotelu. Turner wziął butelkę, pstryknął w wieczko i przechylił. Bourbon. Zapiekł mocno i ostro. Ciepło rozlało się z okolic mostka. Dzięki. Oddał butelkę, a brodacz schował ją do kieszeni. Oki, powiedział. Tak się nazywam, Oki. Pamiętasz? Jasne, skłamał Turner. Marrakesz. Wild Turkey, poinformował Oki. Leciałem tu przez Schiphol i zajrzałem do bezsłowego. Twój partner... Jeszcze jeden rzut oka na Conroya. Jest trochę spięty. Znaczy się, nie tak jak w Marrakeszu. Mam rację? Turner kiwnął głową. Jakbyś czegoś potrzebował, daj znać. Na przykład czego? Jeszcze drinka. Mam też peruwiański śnieg. Taki całkiem żółty. Oki znów się uśmiechnął. Dzięki, powtórzył Turner. Zauważył, że Conroy odwraca się od czarnej kobiety. Oki też to dostrzegł, przyklęknął szybko i oderwał świeży kawałek srebrnej taśmy. Kto to był? Zapytał Conroy, kiedy wprowadził Turnera za wąskie drzwi z gnijącymi czarnymi uszczelkami na krawędziach. Zakręcił kołem przesuwającym zapadki. Niedawno ktoś je naoliwił. Nazywa się Oki. Turner rozejrzał się po kajucie. Mniejsza. Dwie lampy. Składane stoły i krzesła. Wszystko nowe. Na stołach jakieś instrumenty pod czarnymi plastikowymi pokrowcami. Twój przyjaciel? Nie. Kiedyś dla mnie pracował. Podszedł do stołu i odrzucił pokrowiec. Co to jest? Konsola miała prosty, surowy wygląd fabrycznego prototypu. Dek cyberprzestrzeni. Mas Neotek. Turner uniósł brwi. Twój? Mamy dwa. Jeden tu, jeden na pozycji. Od Hosaki. Podobno najszybsza zabawka w matrycy, a Hosaka nie potrafi nawet skopiować konstrukcji chipów. Całkiem nowa technologia. Dostali je od Michela? Nie mówią, ale wypuścili je z rąk tylko po to, żeby dać naszym jockeyom przewagę. A to świadczy, że bardzo chcą dostać faceta. Kto siedzi przy konsoli, Conroy? Jaylin Slide. Przed chwilą z nią rozmawiałem. Ruchem głowy wskazał drzwi. Na placówce facet z LA. Taki dzieciak. Nazywa się Ramirez. Są dobrzy? Turner nałożył pokrowiec. Lepiej, żeby byli, biorąc pod uwagę, ile im płacimy. Przez ostatnie 2 lata Jaylin zyskała niezłą reputację, a Ramirez to jej uczeń. Szlak by ich. Conroy wzruszył ramionami. Przecież znasz tych kowbojów, nie? Wszyscy zdrowo szurnięci. Skąd ich wziąłeś? A skoro już o tym mowa, skąd wziąłeś OK-a? Conroy uśmiechnął się. Od twojego agenta, Turner. Turner przyjrzał mu się uważnie, po czym skinął głową. Odwrócił się i podniósł następny pokrowiec. Plastikowe i styropianowe pudełka ułożone równo, jedno na drugim, na zimnym metalu stołu. Dotknął niebieskiego prostokąta plastiku z wybitym srebrnym monogramem Smith & Wesson. Twój agent, wyjaśnił Conroy, gdy Turner odchylił pokrywkę. W łożu z jasno-niebieskiej pianki leżała broń. Masywny rewolwer z brzydką naroślą pod krótką lufą. Smith & Wesson Tactical 408 z ksenonowym projektorem. Powiedział, że tego zażądasz. Turner wyjął rewolwer i wcisnął kciukiem przycisk testu baterii projektora. 2 razy błysnęła czerwona LEDa na orzechowej rękojeści. Wypchnął na bok bębenek. Amunicja? Na stole, ręcznie ładowane, z wybuchowymi pociskami. Turner znalazł przezroczystą kostkę bursztynowego plastiku, otworzył ją lewą ręką i wyjął nabój. Dlaczego mnie do tego wybrali? Conroy. Obejrzał nabój i starannie wsunął go do jednej z sześciu komór bębenkowego magazynka. Nie wiem, wygląda na to, że mieli cię w planach, kiedy dostali wiadomość od Michela. Turner zakręcił bębenkiem i zatrzasnął go. Pytałem, dlaczego mnie do tego wybrali. Oburącz podniósł rewolwer i wyprostował ramiona, mierząc w twarz Conroya. W takiej spluwie czasami możesz spojrzeć w głąb lufy, zobaczyć, czy jest tam kula. Conroy pokręcił głową, ledwie widocznie. A może widzisz ją w którejś z pozostałych komór? Nie, odparł Conroy bardzo cicho. Nic z tego. Może psychiatrzy spieprzyli robotę, Conroy. Co ty na to? Nie, twarz Conroya nie drgnęła. Nie spieprzyli. I ty nie spieprzysz. Turner nacisnął spust. Kurek szczęknął o pustą komorę. Conroy mrugnął, otworzył usta i zamknął. Patrzył, jak Turner opuszcza Smitha & Wessona. Samotna kropla potu wytoczyła mu się z włosów i zniknęła w brwi. No więc? Spytał Turner. Ręka z bronią wisiała mu u boku. Conroy wzruszył ramionami. Nie rób takich numerów. Tak bardzo im na mnie zależy? Conroy kiwnął głową. To twoje przedstawienie, Turner. Gdzie jest Mitchell? Znowu wysunął magazynek i zaczął ładować pięć pozostałych komór. W Arizonie. Jakieś 50 kilometrów od linii Sonory, w ośrodku badawczym na płaskowyżu. Mass Biolabs, Ameryka Północna. Wszystko tam należy do nich, aż do samej granicy, a płaskowyż leży w samym środku pól obserwacji czterech satelitów zwiadowczych. Mucho szczelny system. A jak my się mamy tam dostać? Nie musimy, Michel sam wyjdzie. Zaczekamy na niego, przejmiemy i dostarczymy Hossace jego dupę w jednym kawałku. Conroy sięgnął zgiętym palcem za rozpięty kołnierzyk czarnej koszuli i wyciągnął czarną nylonową linkę, a potem zapięty na rzep nylonowy futerał. Otworzył go ostrożnie, wyjął jakiś przedmiot i na otwartej dłoni wręczył Turnerowi. Masz. To nam przysłał. Turner odłożył rewolwer na najbliższy stolik i wziął niezwykły obiekt. Przypominał nabrzmiały, szary Microsoft. Z jednej strony standardowe neurozłącze, z drugiej dziwaczna, zaokrąglona narośl, niepodobna do niczego, co kiedykolwiek widział. Co to jest? Biosoft. Jaylin włączyła się w to. Myślała, że to zrzut danych z SI. To coś w rodzaju dosie Michela z doklejoną na końcu wiadomością do Hossaki. Lepiej sam się włącz. Chcesz się szybko zorientować w sytuacji? Turner podniósł głowę. Jak to wzięło Jaylin? Powiedziała, że lepiej to robić należąco. Chyba się jej nie spodobało. Maszynowe sny powodowały szczególny zawrót głowy. Turner położył się na dziewiczym płacie zielonej gąbki w zaimprowizowanej sypialni i włączył dosie Michela. Uruchamiało się powoli. Miał czas, żeby zamknąć oczy. 10 sekund później miał je otwarte. Zacisnął palce na gąbce i zwalczył atak mdłości. Jeszcze raz zamknął oczy. Zaskoczyło znowu. Stopniowo. Migotliwy, nieliniowy potok faktów i danych zmysłowych, rodzaj opowieści przekazywanej w surrealistycznych przeskokach i cięciach. Mgliście przypominało jazdę rollercoasterem, który przefazowywał z istnienia w niebyt i z powrotem w przypadkowych, niewiarygodnie szybkich interwałach po każdym pulsie nicości, zmieniając wysokość, kąt i kierunek. Tyle, że te zmiany nie miały nic wspólnego z fizyczną orientacją, a raczej z błyskawicznymi przekształceniami systemu paradygmatów i symboli. Te dane nigdy nie były przeznaczone dla ludzkiego odbiornika. Otwierając oczy, wyrwał obiekt z gniazda i podniósł na śliskiej od potu dłoni. Czuł się jak przebudzony z koszmaru. Nie horroru, gdzie podświadome lęki przyjmują proste i straszne kształty. Był to inny sen, nieskończenie bardziej niepokojący, gdzie wszystko jest doskonale normalne, a jednak całkowicie błędne. Intymność przeżycia była obrzydliwa. Walczył z falami przekazu nagich emocji, całą siłą woli powstrzymując miażdżące uczucie pokrewne chyba miłości, obsesyjną czułość, jaka opanowuje patrzącego wobec obiektu długiej obserwacji. Wiedział, że miną godziny i dni, a wciąż na powierzchnię świadomości będą się wydobywać najdrobniejsze szczegóły naukowych dokonań Michela, albo imię jego kochanki i zapach jej gęstych, rudych włosów w promieniach słońca sączących się przez... Usiadł gwałtownie. Plastikowe podeszwy butów uderzyły o rdzewiejący pokład. Wciąż miał na sobie parkę, a Smith & Wesson w bocznej kieszeni boleśnie uderzał o biodro. To minie. Psychiczny odór Michela rozwieje się, podobnie jak parowały po każdym użyciu hiszpańska gramatyka i słownictwo. To, czego doświadczył, było dossier z ochrony masa, skompilowanym przez świadomy komputer. Niczym więcej. Schował biosoft do czarnego futerału Conroya. Kciukiem wygładził rzep na zapięciu i założył na szyję nylonową linkę. Uświadomił sobie dobiegający z zewnątrz szum fal oblewających podpory platformy. — Hej, szefie! — zawołał ktoś zza brunatnego wojskowego koca służącego za wejście do wspólnej sypialni. — Conroy powiedział, że czas już panu zlustrować żołnierzy, a potem lecieć z nim w inne miejsca. Brodata twarz Oukia wsunęła się za koc. Inaczej bym pana nie budził. Nie spałem, mruknął Turner, odruchowo masując palcami skórę wokół wszczepionego za uchem gniazda. To szkoda, stwierdził Oukia. Mamy dermy, które uśpią człowieka na cacy, głęboko, godzina na sztukę. A potem dowalają jakiś ostry pobudzacz. Człowiek przytomnieje i może się brać za robotę. Nie bujam. Turner pokręcił głową. Zaprowadź mnie do Conroya.